Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam do otwarcia Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 7, kazanie na górze. I dzisiaj zastanowić się mamy nad wierszem 13 i 14. Strona 1034, rozdział 7, wiersz 13 i 14. Wchodźcie przez ciasną bramę. Albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Będziemy się modlić. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że nas zachęcasz. Ty nas stale na nowo zachęcasz. Dziękujemy Ci, że Ty nie zrażasz się pewnymi niepowodzeniami, jeżeli widzisz, że to Twoje zachęcenie nie przynosi żadnego skutku. Ale to, że tu jesteśmy, to nie jest żaden zbieg okoliczności. Panie, poprzez to słowo na nowo chcesz nas zachęcić. Na nowo chcesz nam pokazać, w którym punkcie swojego życia każdy z nas się znajduje. Chcesz nam pokazać, kim Ty jesteś, ale przede wszystkim, kim my możemy być w Tobie. Chcemy Ciebie wywyższać, oddawać Tobie chwałę. I Panie, spraw, aby to oddawanie chwały, czy teraz to, w jaki sposób otwieramy się na Twój głos, żeby było takim naszym sygnałem. Panie, masz nas dla siebie. Możesz z nami robić, co chcesz. Możesz nas oczyszczać, możesz nas wyciszać, a przede wszystkim, Panie, możesz dać nam takie spojrzenie z Twojej perspektywy na Twoje słowo, na nasze życie. Dziękujemy, że będziemy mogli doświadczać Twojej bliskości. Wejdź sobie chwałę, Ojcze, z tego zgromadzenia. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, jest w Biblii bardzo wiele fragmentów, które zachęcają nas do przemyśleń, do zastanowienia się. Czasami my też podejmujemy jakąś refleksję, a nieraz wiąże się to z naszym stanem emocjonalnym. Kiedy mamy wszystkiego dosyć, to jesteśmy tymi, którzy być może myślą. Albo jeżeli mamy w miarę jeszcze trochę czasu i sił wieczorem, myślimy nad dniem, który się skończył. Zastanawiamy się, bierzemy pod uwagę te wszystkie zachowania, które były naszym udziałem. Zastanawiamy się, czy one zawsze były właściwe. Zastanawiamy się nad słowami, które wypowiadaliśmy. Nie wiem, czy złapaliście się na tym, że wieczorami pewne sytuacje z danego dnia wracają. Jakieś konkretne sytuacje, konkretne zachowanie, konkretne słowa. Jakoś tak trudno się zmobilizować i skoncentrować na przykład na modlitwie. Gdzieś słowa nam ulatują i stale wracają jakieś wydarzenia z tego dnia, który się kończy. Ja parokrotnie też to przeżywałem i uświadomiłem sobie w pewnym momencie, że to Duch Święty działa, przypominając mi te sytuacje, w których nie zachowałem się tak, jak trzeba. Że Duch Święty przypominał mi słowa, których nie powinienem powiedzieć. I to jest taki czas, kiedy myśląc, zastanawiając się, dajemy Bogu okazję ku temu, żeby do nas mówił. I Biblia w wielu fragmentach zachęca nas do zastanowienia się, do przemyśleń. Ale są również takie miejsca i chwała Bogu za to, które nas zachęcają, wręcz wzywają do podejmowania decyzji, a co z tym idzie, do dokonywania konkretnego działania. I kolejny urywek z kazania na górze, jaki mamy dziś rozważyć, jest tego potwierdzeniem. Zachęcam do otwarcia Biblii. Ta Biblia nam będzie potrzebna, kiedy będziemy odnosić się w końcowej części kazania do jeszcze innego tekstu. W wierszu 13-14 mamy tak. Wchodźcie przez ciasną bramę. Albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest takich, którzy ją znajdują. Doskonale wiemy, że w każdej dziedzinie swojego życia stajemy wobec konieczności dokonywania wyborów, podejmowania decyzji. I nie możemy nigdy uniknąć czegoś takiego. Jeżeli unikamy, jeżeli to robimy, to nie świadczy to wcale o naszym sprycie czy mądrości, lecz świadczy to o naszej niedojrzałości. Moment wyboru, podejmowania decyzji. Powiedziałem, że Biblia podkreśla w wielu miejscach ważność tych dwóch rzeczy. Wybór i decyzje. I nie tylko mam na myśli wybory i decyzje, które mają przełożenie na nasze codzienne życie, funkcjonowanie, a więc zastanawiamy się nad pewnymi postawami, podejmujemy pewne decyzje, które później doprowadzają nas do tego, że żyjemy tak, a nie inaczej. Biblia zachęca nas do podejmowania decyzji, dokonywania wyborów w kontekście naszego codziennego życia. Ale Biblia wielokrotnie nas zachęca do decyzji, wyborów, które mają przełożenie na wieczność. A więc nie na to, co będzie miało miejsce jutro, pojutrze, ale po mojej śmierci. I w rozumieniu decyzji, wyborów, jakie konsekwencjami swoimi dotykają wieczności, chcę przeczytać wam kilka fragmentów ze Starego Testamentu. Kiedy Mojżesz na przykład zdawał sobie sprawę z tego, że jego życie i misja już się zbliżają do końca, wykorzystuje ostatnią możliwość zwrócenia się do narodu wybranego i mówi im o rzeczach dla niego najważniejszych, które podkreślał w ciągu całego swojego życia i ubrał to w takie słowa. 5 Mojżeszowa, 30 rozdział. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i dobro, śmierć i zło. Gdyż ja ci dziś nakazuję, abyś miłował Pana Boga swego, chodził Jego drogami, przestrzegał Jego przykazań, a Pan Bóg twój będzie cię błogosławił. Jeżeli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, to oznajmię wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą wasze dni na ziemi. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył. Moglibyśmy powiedzieć, Mojżesz wypowiada swój testament, ostatnią wolę. Mówi do ludzi, którzy leżeli mu bardzo na sercu, którzy bardzo dali mu się we znaki. Bo jeżeli przeczytalibyśmy całą historię życia Mojżesza, wielokrotnie Mojżesz był w depresji. Kłócił się z Bogiem, mówiąc, Panie, zabierz mnie, dlaczego położyłeś na mój grzbiet ciężar prowadzenia Twojego ludu i takiego ludu? A kiedy wie, że odchodzi, wypowiada swój testament i z wielką miłością podkreśla, jak ważną rzeczą jest dokonanie wyboru, podjęcia pewnej decyzji. To samo obserwujemy później w kontynuatorze tej służby, jakim był Jozue, który przed swoją śmiercią, składając swój urząd, zaproponował Izraelitom dokonanie podobnego wyboru. Jozue 25. A jeśli by wam się wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli nad rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi stale mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Bogu. Kolejne podkreślenie ważności decyzji i zwrócenie uwagi na jedną rzecz. I tego się możemy od Jozuego nauczyć. Obojętnie, jaką decyzję wy podejmiecie, obojętnie, w jaką stronę w dokonywaniu wyborów pójdziecie, ja i dom mój służyć będziemy Bogu. Decyzja, wybór. Jeżeli popatrzymy na proroctwo Jeremiasza, to w 21 rozdziale czytamy słowa, które Bóg kazał Jeremiaszowi przekazać ludowi. Czytamy tak. A ludowi temu powiedz, tak mówi Pan, oto ja daję wam do wyboru drogę życia, albo drogę śmierci. Wreszcie sam Pan Jezus, kiedy nawoływał i zachęcał ludzi do naśladowania, odwoływał się zawsze do woli człowieka, a mówiąc pójdź za mną, konfrontował ludzi z podjęciem decyzji, z dokonaniem wyboru. Kochani, jeżeli więc podsumujemy te cztery miejsca, a to są tylko niektóre z wielkiej ilości w Biblii, i dodamy do tego jeszcze nasz urywek, nad którym mamy się zastanowić, ten wiersz 13 i 14, to dojdziemy do jedynego wniosku, że w tym naszym naśladowaniu Pana Jezusa, zarówno w Jego początku, kiedy się decydujemy, jak również w kontynuacji chodzenia za Bogiem, chodzi przede wszystkim o wezwanie do działania. Chodzi o determinację w byciu posłusznym Panu. Chodzenie za Bogiem, bycie posłusznym, to nie jest tylko kwestia pewnej decyzji, pewnych słów, że ja mówię, chcę, ale jest to determinacja. Jest to zmuszanie siebie do czegoś, co wcale dla nas nie jest takie oczywiste. Czy w naturze swojej jako ludzi mamy wpisane chęć do bycia posłusznym innym? Musimy się często zmuszać. Musimy się mobilizować. Co z tego, że ja obiecam, że więcej nie będę tego robił? Co z tego, że dziecko obieca mi jako nauczycielowi, że na drugi raz już zadanie zrobi, kiedy to nie jest wcale takie oczywiste, a więc musi zmuszać się do tego, żeby to zdanie, obietnicę, którą wyraziło, dotrzymać. Determinacja i działanie. Tekst, który pomimo, że są to tylko dwa wersety, jest bardzo bogaty i nie sposób, mając do dyspozycji ograniczoną ilość czasu, wskazać na wszystkie problemy i zagadnienia, jakie w nim występują. Dlatego kilka przemyśleń, z którymi chciałbym się z wami podzielić. Kiedy popatrzymy na te dwa wersety, to możemy sobie uzmysłowić takie trzy rzeczy. Pierwsze, mamy tutaj do czynienia z niesamowitą Bożą propozycją, jaka skierowana jest do każdego człowieka, jeżeli popatrzymy na wiersz 13. Aczkolwiek ktoś powie, sama forma tej propozycji nie jest zbytnio zachęcająca, ponieważ brzmi to jak rozkaz, jak pewnego rodzaju przymuszenie. Wchodźcie przez ciasną bramę. A my nie lubimy, jak ktoś nas zmusza. My nie lubimy, jak ktoś nas zmusza. Więc jak mówisz, że jest to Boża propozycja, jeżeli sformułowana jest ona jako nakaz, jako imperatyw, aczkolwiek nie ma tam wykrzyknika. Ale sama forma gramatyczna tak brzmi. I ona sprawia, że idziemy w naszym sposobie myślenia w tym kierunku. Wchodźcie przez ciasną bramę. I brzmi to tak, jakbyście nie mieli wyboru. Wchodźcie teraz tu przez ciasną bramę. Powiedzcie, co za radość przyjęcia zaproszenia czy brania udziału w jakiejś uroczystości i to tylko dlatego, że zostaliśmy do tego przymuszeni wbrew swojej woli. Jaka to przyjemność? Jeżeli ktoś nas do czegoś zmusza i boimy się tego kogoś i poddajemy się temu poleceniu, to często swoim sposobem zachowania dajemy do zrozumienia, że zostaliśmy zmuszeni. Nie, że my chcieliśmy, ale zostaliśmy do tego zmuszeni. Tak jak historia, którą teraz akurat sobie przypominam, być może ją kiedyś powiedziałem. Ojciec, który miał córeczkę, mówię na początku, nie chodzi o mnie, absolutnie nie. A ona nie lubiła sprzątać. I kiedy kilka razy tato ją zachęcał, zapraszał do tego, żeby posprzątała pokój, ona mówiła nie. I w końcu tato użył argumentu, jak nie posprzątasz, to dostaniesz. No i pokój był posprzątany i potem córka poszła, tatusiu, ale chcę ci powiedzieć, dlaczego posprzątałam. Nie dlatego, że chciałam, tylko dlatego, że mnie zmusiłeś. Ktoś mógłby powiedzieć, ważny efekt końcowy. Nie. Jeżeli ktoś mnie do czegoś zmusi, to ja mu dam do zrozumienia, że owszem, ja to zrobiłem, ale nie dlatego, że chciałem, tylko że ty mnie zmusiłeś. Kochani, być może przypomina nam się podobieństwo Pana Jezusa o Wielkiej Wieczerzy, w którym znajdujemy podobną formę zaproszenia gości w sytuacji, kiedy inni, ci pierwsi, ci znakomici, ci, którzy byli mile widziani, to zaproszenie zlekceważyli i odrzucili. I tam wtedy gospodarz rzekł do swojego sługi tak. Wyjdź na drogi między opłotki i przymuszaj, by weszli. W naszym tłumaczeniu tego fragmentu Mateusza, który my mamy w 13 wierszu, mamy słowo wchodźcie przez ciasną bramę. I być może zgodzę się, że to słowo nie brzmi zbytnio zachęcająco, niezbyt zapraszająco. Ale jeżeli popatrzymy do greckiego oryginału i coraz częściej odkrywam, jakie dobrodziejstwo jest, jeżeli konfrontuję to z interlinearnym tłumaczeniem Nowego Testamentu, czyli grecki oryginał i pod tym podpisane jest polskie tłumaczenie, to w greckim oryginale to, co my mamy, wchodźcie przez ciasną bramę, jest sformułowane wejdźcie przez ciasną bramę. Ktoś mógłby powiedzieć, to jest kwestia tylko słów, gra słów, ale ja myślę, że nie. Jaka jest różnica pomiędzy wchodźcie i wejdźcie? Wchodźcie to jest nakaz. Nie masz innej alternatywy. Ty musisz wejść. Wejdźcie to jest kwestia zaproszenia, zachęcenia. Wejdźcie. Zwróćcie uwagę, jeżeli dane nam było gdzieś robić zakupy, nie tu w naszym kraju, ale gdzieś za granicą. Pamiętam, byłem pod niesamowitym wrażeniem, jak byłem 11 lat temu w Seulu. No i potężny bazar i wręcz aż było głupio, jak ludzie zapraszali, jasne mieli w tym interes, żeby wejść do ich sklepu, żeby wejść do ich straganu, zobaczyć. I to nie było jako nakaz, ale gdybyście widzieli, ile było zachęcenia w tym, w jaki sposób oni to komunikowali? Ktoś mógłby powiedzieć, to leży w gestii tego narodu. Koreańczycy są zawsze bardzo, bardzo uprzejmi w stosunku szczególnie do obcokrajowców. Ale myślę, że jeżeli patrzymy i odniesiemy może ten przykład niezbyt może szczęśliwy do tej formy oryginału greckiego, możemy odnieść jedno wrażenie. Między innymi złapiemy, jaka jest Boża natura. Czym Pan Bóg się kieruje, jeżeli chodzi o Jego relacje z nami? On nam nie chce niczego narzucać. On nas nie chce do niczego przymuszać. On nas zaprasza. On nas zachęca. Stąd też to sformułowanie w oryginalnym greckim brzmieniu. Wejdźcie przez ciasną bramę. I tak brzmiące zdanie możemy przyjąć tylko jako szczerą prośbę, zaproszenie. Bo oto odkrywamy, że zaprasza nas ktoś, kto nas kocha, komu na nas zależy. Ktoś, kto naprawdę myśli o nas jak najlepiej i ktoś, kto nam komunikuje, że jesteśmy mile widziani. Kochani, my też potrafimy zakomunikować komuś, kto jest mile widziany. Przepraszam, dzień dobry, czy mogę cię odwiedzić? No jak już jesteś, to możesz. Może sobie to pomyślimy, ale czasami potrafimy zakomunikować swoją postawą. Czy też otwieramy drzwi, widzimy kogoś, oczy nam wychodzą z orbit. Jak się cieszę, że cię widzę. Więcej nic nie trzeba. Czujemy, że jesteśmy mile widziani. Ja nie mówię, że Bóg robi oczy niewielkie i wie, że one mu z orbit wychodzą, tylko kiedy nas zachęca, mówiąc, wejdźcie przez ciasną bramę. To komunikuje, że jemu zależy, że on nas kocha, że jesteśmy tam mile, serdecznie widziani. Kochani, druga rzecz. Jeżeli patrzę na ten króciutki fragment. Tak sformułowane zaproszenie oznacza, że skierowane jest ono do ludzi znajdujących się na szerokiej drodze. Popatrzmy. Tej szerokiej drogi, jeżeli popatrzymy na te dwa wersety, i szerokiej bramy wcale nie trzeba. Tam w Biblii nie mamy napisane szukajcie szerokiej bramy, szukajcie szerokiej drogi. Odnośnie szukania Jezus mówi, żeby szukać wąskiej bramy i wąskiej drogi. A więc wcale tego nie trzeba szukać. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Bo my na niej się znajdujemy. My znajdujemy się na szerokiej drodze. Myśmy przeszli przez szeroką bramę. My już po niej idziemy. Myśmy już dawno ją przeszli. To na samym początku naszego życia. Dlaczego? Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest niesprawiedliwe. Ale Biblia mówi, że wszyscy urodziliśmy się jako grzeszni ludzie. Jako potomkowie Abrahama. Wszyscy zgrzeszyli, tak jest powiedziane. A więc urodziliśmy się duchowo martwi. Przyszliśmy na ten świat od razu wchodząc przez szeroką bramę, wchodząc na szeroką drogę, która tak jak mówi Pan Jezus, wiedzie na zatracenie. Popatrzcie, w tym tekście nie jest powiedziane, wielu jest takich, którzy jej szukają. Ale jest powiedziane, wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ja jestem na niej. Jaki wniosek? Nie muszę niczego złego zrobić, żeby na niej się znaleźć. Ja nie muszę wcale wytężać swojego wzroku, by ją wypatrywać. Ja po prostu na niej jestem. Ja po prostu po niej idę. Kochani, to jest tak, jakbyśmy mogli to w pewien jakiś taki sposób łatwy do wyobrażenia sobie przedstawić. Oto znajdujemy się na jakiejś szerokiej drodze i w pewnym momencie, to jest oczywiste, jesteśmy na tej drodze, ale przychodzimy do pewnego punktu, kiedy słyszymy zachęcenie Pana Jezusa, wejdź przez wąską. Ja wiem, co jest na tej szerokiej, mimo wszystko wiem, gdzie ona mnie prowadzi. A jak nie wiem, no to nie trzeba zbytnio wielkiej mądrości, żeby sobie wyobrazić, do czego prowadzi droga, która jest naznaczona grzechem. A więc jestem na czymś i teraz Jezus zachęca mnie, żebym zmienił kurs. To nie jest tak, że stoję w neutralnym punkcie i teraz mam do wyboru dobro albo zło. Nie, ja już jestem na złym. Chodzi o to, żebym teraz skierował, zmienił kurs. Zupełnie w inną stronę. Jest napisane w 14 wierszu, że tej ciasnej bramy i wąskiej drogi należy szukać. I niewielu jest takich, którzy ją znajdują. Dlaczego jest niewielu? Pomimo, że do każdego skierowane jest to zaproszenie. Odpowiedź znamy, choćby nawet w oparciu o swoje własne życie. Po prostu dlatego, że nie każdemu człowiekowi zależy na tym, by szukać. Po drugie, nie każdemu się chce, żeby szukać. I po trzecie, nie każdy chce z tego Bożego zaproszenia skorzystać. Dlatego Pan Jezus powiedział, że to, co wiąże się z wąską bramą i z wąską ścieżką, jest związane z tymi, którzy są nieliczni, niewielu. Niewielu. Popatrzcie, generalnie zawsze tak jest. Aczkolwiek Pan Bóg powiedział, że chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Ale Pan Jezus mówi o tym, że tych, którzy będą zbawieni, będzie niewielu. I wreszcie słowo to mówi, że każdy wybór, każda decyzja prowadzi do konkretnego celu i niesie za sobą konkretne konsekwencje. Bardzo czytelnie podkreśla to Pan Jezus w tym fragmencie, mówiąc, że szeroka droga wiedzie na zatracenie, a wąska droga prowadzi do życia. Doskonale wiemy, że nasze życie można by porównać do takiej podróży zmierzającej do konkretnego celu. I mam taką nadzieję, że nikomu z nas nie jest obojętny fakt, dokąd zmierza, w jaką stronę ukierunkowuje swoje życie i w jakim miejscu, w jakim porcie zakotwiczy po tym, jak to nasze życie się zakończy. Kochani, człowiek, który nie zastanawia się nad celem swojej podróży, nad celem swojego życia, nad tym, po co żyje, wybaczcie za określenie, jest totalnym głupcem. Jeżeli nie zastanawiasz się nad celem swojego życia, nad tym, w którą stronę idziesz i jest to ci zupełnie obojętne, to wybacz, możesz się na mnie pogniewać, ale już Pan Jezus użył tego słowa. To jesteś głupcem. Bo musisz wiedzieć, gdzie idziesz, jaki cel chcesz zrealizować i dokąd chcesz dojść. To samo jest w moim życiu. Ja muszę wiedzieć, co chcę robić jutro, pojutrze, ale w kontekście wieczności. Ja muszę zogniskować swój wzrok na konkretnym punkcie, do którego mam zmierzać. Jeżeli tego nie robię, jestem głupi. Mogę mieć wyższe wykształcenie. Mogę być mile widzianym człowiekiem, mogę być kimś bardzo miłym, ale tak naprawdę jestem głupi, jeżeli nie myślę o przyszłości. Również niespełna rozumu, całkowicie bezmyślnym jest ktoś taki, kto z życia jako takiego czyni sobie cel sam w sobie. Życie jest celem samym w sobie. Kochani, na tym polega logiczna, biblijna argumentacja, jeżeli chodzi o nasze życie. Pan Bóg mówi tak, rozważ koniec swojego życia. Przemyśl do czego, gdzie, w jakie miejsce zaprowadzi cię teraz to, jak żyjesz teraz w tym miejscu. Pomyśl, gdzie cię to zaprowadzi. W jakie miejsce? Do jakiego celu? Wiecie, co często mnie przeraża w rozmowach z ludźmi, gdy obserwuję nasze zachowanie, nasz tok myślenia? Często zupełnie nieprzemyślane, bo tak to chcę odbierać, że jest to nieprzemyślane. Zupełnie lekceważące podejście do zagadnień związanych z przyszłością w znaczeniu wieczności. Takie podejście, które wyraża się stwierdzeniem pożyjemy, zobaczymy. Albo podejście na zasadzie jakoś to będzie. I kiedy słyszę tak sformułowany sposób myślenia, nie mogę nadziwić się w takim podejściu całkowitego braku konsekwencji i braku logiki. No bo tak, z jednej strony, kiedy myślimy o swoich emeryturach i słyszymy, że na przykład jest wielkie prawdopodobieństwo, że grozi nam, tak jak w internecie czytałem, całkowity krach systemu emerytalnego, to nie podchodzimy do tego bez strachu, bez emocji, w kategoriach wyznawanej zasady jakoś to będzie, bądź jak mówi się w pewnych kręgach spoko, spoko. Nie. Jeżeli jeszcze, mówiąc o emeryturze, wychodzimy z założenia, że jest to wielka niesprawiedliwość, kiedy daję państwu przez 30-40 lat swoje ręce, kiedy płacę na ZUS 40%, a na emeryturę dostanę 500-600 zł, to mnie, wybaczcie za określenie, coś zalewa. I to nie jest tak, że myśląc o tym jestem pozbawiony emocji. Nie mówię spoko, spoko, jakoś to będzie. Być może znajdziemy w rządzie kogoś, kto to jakoś poustawia, a więc nie ma się co bać. Więc tutaj emocjonalnie jesteśmy bardzo zaangażowani. Ale z drugiej strony, kiedy chodzi o coś, gdzie spędzimy wieczność, nie kilkanaście lat, nie kilkadziesiąt lat, ale wieczność, to tu mamy takie podejście, spoko, spoko. Jakoś to będzie. Tego nie rozumiem. I dosłownie ostatnie włosy na głowie mi stają dęba. Jak możemy być tak lekceważącymi ludźmi? Jak możemy mieć takie podejście do czegoś, gdzie spędzimy wieczność? Pan Bóg mówi wyraźnie. Rozważ koniec swojego życia. To gdzie, do czego, w jakie miejsce ono cię zaprowadzi. Wiersz 13 naszego tekstu mówi o zatraceniu. Wiersz 14 mówi o życiu wiecznym. To tak jakby Pan Jezus w swojej wypowiedzi wyraził się w następujący sposób. Popatrz, uchylam teraz przed tobą zasłonę, pewną tajemnicę. Spójrz ze mną przez jedną czy przez drugą bramę prosto na ostateczne przeznaczenie. To, co chcę ci teraz pokazać, to sprawa twojego życia i śmierci. Popatrz, dokąd prowadzą te dwa wejścia. Popatrz, dokąd prowadzą te dwie drogi. A teraz, kiedy już wiesz, to w oparciu o to, co wiesz, zadecyduj. Popatrz, dokąd prowadzi cię droga, po której idziesz. Popatrz, dokąd zaprowadzi cię droga, którą ja ci proponuję. A teraz, w oparciu o to, co wiesz, zadecyduj. Ja mogę cię tylko zachęcać. Ja mogę cię tylko zaprosić. Ale decyzję podejmujesz ty. Przypominacie sobie podobieństwo bogaczu i Łazarzu? Łukasz 16 rozdział. Powiemy, jeżeli dobrze pamiętamy tę historię, że przedstawia ona dwa miejsca, w jakich człowiek spędzi swoją wieczność. To jest rozdział 16 Ewangelii Łukasza. A więc dwa miejsca, niebo i piekło. Ale przypowieść ta jest jedynym miejscem w Biblii opisującym uczucia, jakich doznaje człowiek niepojednany z Bogiem, nienawrócony po swojej śmierci. Bardzo często słyszę takie stwierdzenie, stamtąd nikt nie przyszedł, a więc nie wiadomo, jak tam będzie. Ale jeżeli popatrzymy do tego fragmentu, to mamy czarno na białym napisane, jakie uczucia towarzyszą komuś, kto spędza wieczność w oddaleniu od Boga. Owszem, ten fragment porusza wiele wątków, ale swoją treścią i przesłaniem rozprawia się z cytowanym przeze mnie i dobrze mającym się powiedzeniem, że jeżeli coś tam jest, to Pan Bóg jest miłosierny. Można zastanowić się nad tym, dlaczego wielu ludzi, pomimo tego, że wiedzą doskonale o wąskiej drodze, wąskiej bramie, a Pan Jezus mówi bardzo często o sobie, ja jestem drzwiami. Kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Pan Jezus mówi, ja jestem drogą. Ale jak to jest, że wielu ludzi, wiedząc o wąskiej drodze, wąskiej bramie, zupełnie świadomie zostaje na tej szerokiej drodze wiodącej na zatracenie do piekła? Ja nie wiem, na jakiej drodze ty się znajdujesz. Ty sam wiesz najlepiej. Jak to jest? Jeżeli więc wiesz, na jakiej drodze jesteś i wiesz, co jest konsekwencją tego, podziwiam cię za spokój ducha, że nie robi to na ciebie żadnego wrażenia. Na tobie żadnego wrażenia. Podziwiam cię za spokój ducha. Myślę, że są co najmniej cztery takie powody takiego zachowania. Najbardziej powszechny? Mnie to nie interesuje. Jest wielu ludzi, którzy odrzucają. Chrześcijaństwo, owszem, normy moralne jak najbardziej, to jest bardzo potrzebne, szczególnie w naszym społeczeństwie, ale ja Chrystusa nie potrzebuję. Druga taka rzecz to jest dryfowanie z tłumem, czyli zakładam, że duża ilość daje poczucie bezpieczeństwa. Czyli rozumuję tak, jeżeli ktoś X bądź Y tak postępuje, to naprawdę nie może być aż tak szkodliwe. A więc dryfuję z tłumem, bo z tłumem czuję się bezpiecznie. Trzecia taka rzecz to jest traktowanie tego, co mówi Pan Jezus, że końcem jest zatracenie, traktowanie jako straszaka. Panie Jezu, żyjemy w XXI wieku i proszę Cię, nie strasz mnie, może moje dzieci, ale mnie nie strasz, ja się nie dam. I czwarta rzecz, brak zainteresowania. No dobrze, ktoś powie. Co do korzyści wymiarze wieczności, jeżeli chodzi o skorzystanie z zaproszenia Jezusa, wejdźcie przez wąską bramę, to sprawa jest dla mnie jasna. Ale nie ma żadnej gwarancji, ja nie mam żadnej gwarancji, że to zadziała w codziennym życiu i że to będzie mi się opłacać. Jest przecież tyle niesprawiedliwości, jaka dzieje się ludziom wierzącym. A tym, którzy z Boga się wyśmiewają lub, wybaczcie za określenie, na Boga się wypieli, wiedzie się nieraz o wiele lepiej. A więc jakie ja mam motywy? Być może ktoś z nas, świadomie wierzących ludzi, bojących się Pana, chodzących za Panem, zadaje Bogu to pytanie. Panie, popatrz. I mamy przed sobą wierzących ludzi, którzy mają kłopoty i pokazujemy na tych, którzy Boga poważnie nie traktują, a którym wiedzie się coraz lepiej. I mówimy, co ja z tego mam, Panie, że ja Ci jestem wierny. Ja rozumiem, że zatroszczyłeś się moją przyszłość, ale co ja teraz z tego mam? Kiedy to teraz też dla mnie jest ważne. Dziękuję Ci, że będę po swojej śmierci tam, ale powiedz mi, jakie mam mieć motywy, zachęcenie, żeby być Ci wierny, jeżeli jestem chory, nie mam pracy, nie mam pieniędzy, mam kłopoty, a ktoś, kto się z Ciebie śmieje, wiedzie mu się doskonale. Czy patrząc więc na to wszystko, mogę zostać właściwie umotywowany, zachęcany i przekonany co do tego, że moja decyzja wybrania Ciebie jest jak najbardziej właściwą decyzją? Jest w Biblii pewien autor, który miał podobne wątpliwości i zawarł je w chyba najbardziej pouczającym psalmie. Tym autorem jest Asaf, a tym najbardziej pouczającym psalmem jest psalm 72. Otwórzcie psalm 72. To jest strona 636. I posłuchajcie, co Asaf pisze od wiersza 2 do wiersza 12. Psalm 73. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałem, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swoją otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakożby mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Jeżeli popatrzymy teraz na to, to Asaf, używając języka Pana Jezusa z dzisiejszego fragmentu, mówi, że ci, którzy znajdują się na szerokiej drodze, żyją bez Boga, odnoszą w swoim życiu sukces. Są często zdrowsi, zamożniejsi niż ludzie ufający Bogu. Jaka więc jest jego pierwsza reakcja? Wiersz 13. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Pomyślmy, czy Asaf jest wyjątkiem w swojej reakcji, w swoich wątpliwościach? Czy podobna frustracja, żale nie są przypadkiem czymś wspólnym, nie charakteryzują niejednego z nas? Pomimo tego, że jesteś wierzącym człowiekiem, który oddał swoje życie Panu Jezusowi, zmagasz się z jakimiś problemami, trudnościami, podczas gdy innym niewierzącym ludziom żyje się łatwiej, życie jest jakby taką zabawką. Nie wiedzą, co to kłopoty finansowe. I zaczynasz mieć wątpliwości. Diabeł to wykorzystuje. Podjąłem złą decyzję? Dokonałem niewłaściwego wyboru? Co w takim razie z tym zrobić? Jak sobie radzić z tymi rzeczami, które w nas narastają? Popatrzmy na to, co mówi Asaf, wiersz 16 i 17. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydawało, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Dopóki nie dotarłem do tajemnic Bożych, nie zrozumiałem kresu ich. Asaf zobaczył z Bożej perspektywy, że kresem, końcem życia niewierzących jest droga wiodąca na zatracenie. Natomiast później zobaczył, że kresem jego życia jest zupełnie coś innego. Popatrzcie wiersze 18-20. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strączasz w zagładę, jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Kres ludzi, którym nawet dobrze się powodzi bez Boga, jest ruina, koniec. I to ma wymiar, jeżeli chodzi o to powodzenie teraz. Ktoś może powiedzieć, ale mnie interesuje to, co jest teraz. To, co to jest teraz, to jest chwila, to jest moment. Więc to, co jest teraz, nie jest współmierne z tym, co jest później. Nawet jeżeli są problemy. I później, co Asaf pisze, patrząc na to i z perspektywy swojego własnego życia, pisze od wiersza 21, gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi, nierozumny, byłem jak zwierzę przed Tobą, bo przecież jam zawsze z Tobą, Tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kiedy Asaf stał blisko Pana, mógł zobaczyć swoje własne życie, do czego ono zdąża. Jak też mógł zobaczyć życie innych ludzi, do czego to życie zdąża. Apostoł Paweł wyraził to tak, już na koniec. Jakiż więc wtedy, gdy byliście sługami grzechu, mieliście pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwolenie od grzechu, a oddani w służbie Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Oddani Bogu macie pożytek w poświęceniu, a cel to jest żywot wieczny. I na koniec ostatnia rzecz, którą możemy wziąć dla siebie z tego tekstu. Pan Jezus mówi, że przez szeroką drogą kroczy bardzo wielu, a niewielu znajduje wąską. I to, co już powiedziałem kilkanaście minut temu. Kiedy przyszli faryzeusze, zadając Jezusowi pytanie, czy niewielu będzie zbawionych? Pan Jezus powiedział bardzo jednoznacznie. Wchodźcie przez ciasną bramę, nawiązując do tego pytania, które właściwie było odpowiedzią. jaką otrzymali ci, którzy to pytanie zadali. Znając koniec jednej i koniec drugiej drogi, o wiele łatwiej jest się zdecydować. I przeczytałem takie zdanie, które mi się bardzo podoba i zacytuję. Bo jedynie wtedy, gdy żyjesz przyszłością, możesz już teraz dokonać właściwego wyboru. Tylko wtedy, gdy żyjesz przyszłością, gdy koncentrujesz swoje życie na przyszłości, możesz teraz dokonać właściwego wyboru. Żyjesz przyszłością i nie jest ci obojętne, gdzie będziesz kontynuował swoje bycie po śmierci. Jeżeli to ci nie jest obojętne, to teraz możesz dokonać właściwego wyboru. I tych właściwych wyborów, właściwych decyzji, wchodzeniu za Panem, życzę sobie każdemu z nas. Niech nas Pan Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Ojcze, Ty zawsze z wielką miłością, nawet wtedy, kiedy trzeba nas napomnieć, ale to czynisz z miłością. Zwracasz się do nas, zachęcasz, korygujesz. I chcesz każdego z nas przekonać, że o mądrości naszej świadczy myślenie o tym, co będzie w przyszłości. Panie, Ty przygotowałeś przyszłość. Ty powiedziałeś, że chcesz, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Panie, Ty wiesz, w jakim punkcie swojego życia każdy się z nas znajduje. Czy jesteśmy tymi, którzy przeszli przez wąską bramę, a Ty powiedziałeś, ja jestem drzwiami? Kiedy przyjmując siebie do życia, przechodzimy przez wąską bramę? Czy jesteśmy tymi, którzy idą z tłumem, szeroką drogą, bo jest wygodnie, bo jest przyjemnie, bo może nie ma wyrzutów sumienia, bo wtedy Twoje słowo tak nie trafia? Panie, ale chcesz nas przekonać, że końcem tego jest zatracenie. I że nie ma odwrotu, bo to jest droga jednokierunkowa i pod prąd jest bardzo trudno, prawie niemożliwie. Chcesz, abyśmy zawsze podejmowali właściwe decyzje. Abyśmy dokonywali zawsze właściwych wyborów. Nie tylko w kontekście wieczności, ale w takim naszym codziennym funkcjonowaniu. Kiedy mamy decydować, jakich słów będziemy używać, jaką postawę będziemy zajmować. Kiedy, Panie, będziemy decydować, czy przyłączyć się do tej czy innej grupy, czy mówić coś przeciw, czy też zamilknąć. Panie, Ty sam wiesz, że pewne decyzje, czy brak decyzji, potem to wszystko nas oskarża. Chcesz dać nam odwagę, a przede wszystkim, Panie, chcesz, abyśmy sami się przekonali, że decyzje, które podejmowane są dla Ciebie, że to się opłaca. Pomimo, że czasami może wydaje się, że jest to trudne. Daj nam odwagę do podejmowania decyzji. I daj, by inni, widząc naszą odwagę, też mogli być przez nas zachęceni, że życie z Tobą jest czymś jedynym, co tego współcześnie żyjącego człowieka może uratować. Dziękujemy za Twoje słowo, Panie. Za to, że nas badasz, że nas przenikasz. Za to, że nawet wzbudzasz pewne jakieś nie tyle wątpliwości, ale bunt, ale to znaczy, że dotykasz swoim słowem do tych rzeczy, które Tobie nie są oddane, ale które Tobie się bądź nie podobają. Panie, dziękujemy Ci, że Twoje słowo puste nie wraca i że ono wykonuje pracę tak, jak zostało posłane. W Twoje ręce powierzamy cały ten dzisiejszy jeszcze dzień. Prosimy, abyś nas błogosławił, chronił, kiedy będziemy wracać do domów. W Twoje ręce polecamy tych, którzy wczoraj, dzisiaj bądź w najbliższym czasie obchodzą swoje urodziny. Dziękując za to wszystko, czego mogli doświadczać, w jaki sposób mogli Ciebie poznawać, Panie, prosimy, abyś dalej błogosławił i chronił. W Twoje ręce polecamy tych, którzy są chorzy w domach czy w szpitalach, tych, którzy dochodzą do zdrowia po operacjach. Chcemy Cię, Panie, prosić o nasze domy, nasze rodziny, o nasz zbór, o tych wszystkich nas, jak tu jesteśmy. A oddając Tobie chwałę, uwielbiając Twoje imię, chcemy jeszcze tak do Ciebie razem wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.